Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Szymonie, jak pan ocenia słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej Urszuli Zielińskiej, która pochodzi z partii Zielonych, kandyduje do Sejmu i mówi o tym, że Koalicja Obywatelska weźmie pod uwagę zerwanie umowy na budowę elektrowni jądrowej tutaj na Pomorzu?
No cóż, oceniam tak naprawdę jako konsekwencje pewnego działania jej mocodawców. Musimy uświadomić sobie dwie istotne kwestie. Po pierwsze, Partia Zielonych w Polsce powstała w 2004 roku z inicjatywy tak naprawdę Zielonych Niemieckich, fundacji Heinricha Billa. To oni byli finansującymi i w zasadzie inicjatorami powstania ruchu Zielonych w Polsce. I ta fundacja w tym roku, w marcu, we Francji zorganizowała konferencję, która miała być początkiem kontrofensywy kulturowej ekologów przeciwko odbudowywaniu energetyki jądrowej w Polsce. Więc nie dziwi mnie to, że posłanka Koalicji Obywatelskiej, która jest... wywodzi się z ugrupowania Zielonych, natomiast to jest Koalicja Obywatelska w tej chwili, tego typu wypowiedzi publicznie rozpowszechnia. Moim zdaniem to jest kolejny dowód na to, bo tych dowodów jest więcej. W zasadzie powiedzmy sobie szczerze poszlak, bo dowody na razie są ukrywane przez Koalicję Obywatelską, ale mamy dość istotne poszlaki, że Koalicja Obywatelska nie chce budować energetyki jądrowej w Polsce.
Co by to oznaczało dla naszego kraju w tej chwili, z tej sytuacji energetycznej, ale także w tej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy?
Katastrofę. Katastrofę, dlatego że przede wszystkim nie mielibyśmy sposobu na bilansowanie sieci elektroenergetycznej stabilnym źródłem wytwórczym, jakim jest atom, w sytuacji, w której istnieje ogromna presja na dekarbonizację. W zasadzie można powiedzieć, że przede wszystkim dzisiaj transformacja energetyczna to jest transformacja od węgla do atomu. To jest kierunek, który można przedsięwziąć. Odnawialna energetyka, tak zwane OZE, to jest w sumie pewien dodatek, patrząc na dyspozycyjność tych źródeł i patrząc na to, ile one mogą zapewnić nam energii.
Gdybyśmy mieli przewidzieć, jak to powinno rozkładać się procentowo, ile procent energii, którą my jako Polska zużywamy, potrzebujemy, może pochodzić z atomu, ile może pochodzić z OZE?
Bardzo trudno jest określić, jak ten miks powinien konkretnie wyglądać. Ja osobiście jestem zwolennikiem 100% energii jądrowej w 2100 roku.
A co w takim razie z OZE, które jest mocno promowane i są mocne naciski ze strony Brukseli, by jednak spora część tego miksu to były właśnie odnawialne źródła energii?
Musimy pamiętać, że odnawialne źródła energii niekoniecznie muszą zasilać sieć energetyczną. Jest wiele różnych zastosowań. Bardzo dobrze, i to przetestowali Duńczycy, one się sprawdzają w ciepłownictwie. Są różne możliwości. To, że dzisiaj powinniśmy inwestować w nowoczesną energetykę, to jest oczywiste, również odnawialną. Ale niekoniecznie powinniśmy inwestować w energetykę odnawialną, która bezpośrednio jest podłączana do sieci i absolutnie nie zgadzam się z wizją energetyki, którą promuje pan Borys Budka i Koalicja Obywatelska, która jest tak zwaną energetyką rozproszoną, podzieloną i wyprzedaną najczęściej obcemu kapitałowi.
No to właśnie porozmawiajmy w takim razie o sieciach elektroenergetycznych. To jest kolejny bardzo istotny składnik naszej polityki, naszego miksu energetycznego.
No zgadza się, no bo przede wszystkim sieci warunkują dostawę energii do naszych domów. Tak naprawdę powinniśmy patrzeć z perspektywy sieci dzisiaj na energetykę głównie, bo źródła wytwórcze mogą być różne. Natomiast sieci są i dystrybucyjne, i przesyłowe.
Są pewną stałą.
Są fundamentem.
Która musi być obojętnie, tak, jaki ten miks byłby zaplanowany.
Zgadza się. I propozycja wydzielania sieci, wyprzedawania sieci elektroenergetycznych, zwłaszcza sieci dystrybucyjnych, którą usłyszeliśmy 21 września z ust przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, w zasadzie i tam think tanku Koalicji Obywatelskiej, bo to rzekomo byli eksperci w tej sprawie, jest tragiczna, bo sieci elektroenergetyczne społeczne to jest element infrastruktury krytycznej. Bardzo dobrze widzimy, jak kończy się wyprzedaż infrastruktury krytycznej na podstawie, na przykładzie doświadczeń z magazynami gazu w Niemczech. W listopadzie 2021 roku, wcale nie w lutym 2022 roku, rozpoczął się kryzys energetyczny spowodowany tym, że Niemcy sprzedały magazyny gazu Gazpromowi.
I przypominamy, były one prawie puste przed zimą, tak jest. Co wiązało się ze sporymi kłopotami dla gospodarki
niemieckiej. Wszystkim z tym, że rozchwiano w zasadzie nie tylko dla gospodarki niemieckiej, bo my te kłopoty odczuwamy w zasadzie do dzisiaj. Rozchwiano rynek cen gazu. Te kłopoty jeszcze dodatkowo dołóżmy do tego Nord Stream 1, Nord Stream 2, ciągną się tak naprawdę za nami do dzisiaj konsekwencje.
Skoro mówimy o tym, jakie gałęzie gospodarki powinny w większościowym pakiecie pozostać w polskich rękach, to porozmawiajmy o takim planie, który także się pojawia wśród doradców Donalda Tuska, choćby Andrzeja Domańskiego czy Bogusława Grabowskiego. Chodzi między innymi o rozparcelowanie Orlenu.
No to jest oczywiście fatalny pomysł z jednego podstawowego powodu. Orlen dzięki temu, że jest w tej chwili jedną z największych firm energetycznych w naszym regionie, posiada potężną zdolność inwestycyjną. Posiada ogromną kapitalizację, ogromny potencjał do zaciągania długu, ogromny potencjał inwestycyjny dzięki temu. I takie pomysły, które są prezentowane przez przedstawicieli KO, to są po prostu pomysły samobójcze dla naszej gospodarki. Tak to trzeba nazwać.
Sondaże na koniec, panie Szymonie. Ostatni sondaż przeprowadzony dla jednej z komercyjnych stacji radiowych i z niego wynika, że do Sejmu weszłoby 5 ugrupowań. Na Prawo i Sprawiedliwość, na pana ugrupowanie chce zagłosować 32% Polaków, na Koalicję Obywatelską ponad 28% wyborców. Trzecia droga 11%, czyli także przekracza limit, wchodzi do Sejmu. Lewica nieco ponad 10% badanych, Konfederacja także 10%, bezpartyjni samorządowcy nieco ponad 3% głosów wyborczych. To oznacza, jeśli by to się sprawdziło, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości.
Ja jestem bardzo sceptyczny wobec tego sondażu, bo on został wykonany na próbie 1000 osób, z tego co słyszałem. To jest dość niska próba. Ja mam okazję spotykać się z wyborcami, rozmawiać z ludźmi. Szczerze mówiąc, po nastawieniu naszego społeczeństwa i po reakcjach ludzi, których spotykam, sądzę, że te wartości nie odpowiadają rzeczywistości. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, no cóż, nawet gdyby jakimś cudem okazało się, że mogą być bliskie prawdzie, Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę dzisiaj, moim zdaniem, ma dużo większą zdolność koalicyjną niż jakiekolwiek inne ugrupowanie.
A jak będzie, okaże się już po wyborach, to przypominam, 15 października, połączone z referendum. Pana zdanie na referendum, króciutko.
No, 4 razy nie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.